Rabaty na e-obuwie. Kup minimum dwie rzeczy i zyskaj do 26% ekstra rabatu na tysiące produktów. Modne obuwie, torebki i akcesoria od topowych marek czekają. Sprawdź na stronie eobuwie.pl i w aplikacji mobilnej do 16 lutego.
Rozmowa o siódmej w radiu RMF24.
A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 jeszcze.
Dzień dobry panie ministrze. Redaktorze, dlaczego jeszcze? O nieludzkiej porze witam pana bardzo gorąco.
No o nieludzkiej, dlaczego jeszcze, to jeszcze pana zapytam pod koniec naszej rozmowy, a zastanawiam się, czy pan już wie, co będzie politycznie
tak,
pan robił
panu
za chwilę.
Tak jak ja powiedział, że RMF jeszcze i że czekał, no, jest pan do wyższych rzeczy stworzony.
A co się pierwsze rozpadnie, Polska 2050 czy Prawo i Sprawiedliwość pana zdaniem?
Ani jedno, ani drugie w mojej ocenie.
No dobrze, to wrócimy do tego. Dlaczego zwierzęta płacą za wasze kłótnie, wasze, czyli polityków?
Chodzi o zapewne o weto pana prezydenta do ustawy łańcuchowej. Ja też nie rozumiem tego weta.
Ale nawet... to znaczy, że... weta pan nie rozumie, ale to znaczy, że trzeba się dogadać w takim razie z kancelarią prezydenta, pana zdaniem?
To weto zostało odrzucone wczoraj.
Nie
zostało odrzucone. Znaczy ustawa została skasowana, ona wylądowała w koszu. Myślę, że ona stanie na Sejmie po raz kolejny i to, że to,
ale
to
pewnie
jest...
Ale prezydent znowu ją zawetuje i co wtedy?
Nie wiem, jaki będzie kształt tej ustawy, która zostanie skierowana do Sejmu.
Ale to znaczy, że trzeba dojść do kompromisu z kancelarią prezydenta, pana zdaniem, w tej sprawie?
No inaczej nic nie załatwimy. Jeżeli będziemy powtarzać te same scenariusze, to będziemy mieli tylko te same awantury o te same tematy, więc myślę, że trzeba na to spojrzeć jakoś tak całościowo i sprawdzić po prostu, w których elementach da się ustąpić.
A to jest ustąpić, to jest stanowisko pańskie, czy to jest stanowisko Polski 2050 jako koalicjanta?
Nie, no Polska 2050 wczoraj nasze posłanki bardzo mocno walczyły o to, żeby jednak odrzucić to weto, licząc na to, że posłanki, posłowie PiS-u, którzy przecież zagłosowali za tą ustawą, bo w tej ustawie mieliśmy chyba kilkadziesiąt nawet głosów ze strony prawej.
Ale ja mówię bardziej o tym, czy trzeba szukać kompromisu z Karolem Nawrockim.
No, Jeżeli tego, znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której będziemy te same scenariusze realizować, żeby osiągać ten sam efekt. Z wypowiedzi pana ministra Boguckiego wczorajszych podczas dyskusji na temat tego nieszczęsnego weta wynikało, że no, nie ma w ogóle woli do zrobienia kroku wstecz.
Panie ministrze, porozmawiamy o czymś innym. Czy pan dzisiaj do nas nie przyjechał samochodem, z tego co wiem?
Samochodem przyjechałem, z kierowcą.
A, ale nie chińskim, bo ja pana w chińskim samochodzie widziałem. Pan się nie boi jeździć chińskim samochodem?
Nie, no prywatnie tak. Rzeczywiście prywatnie wynajmuję samochód, którego producentem są Chiny.
A wie pan, dlaczego o to pytam? Dlatego, że czytam dzisiejszą Rzeczpospolitą, która ujawnia tezy raportu poważnej instytucji, jaką jest Ośrodek Studiów Wschodnich. A w tym raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich czytamy, że zalew chińskimi samochodami stwarza niebezpieczeństwo inwigilacji i działań dywersyjnych.
Ja myślę, że każdy samochód może być urządzeniem szpiegowskim, że on to nie musi być uzależnione od producenta.
No ale przyzna pan, że jest różnica, czy to jest samochód wyprodukowany w Chinach i czy te dane będą przekazywane do Pekinu, czy będą przekazywane na przykład do Londynu, albo do Waszyngtonu, albo do Berlina.
Z pewnością, natomiast legalnie dopuszczonych na polski rynek jest wiele marek samochodów, które są produkowane w Chinach. W Chinach są produkowane na przykład najnowsze modele Volvo, albo w Chinach są produkowane najnowsze elektryczne modele Toyoty, czyli japoński producent, który składa swój samochód z chińskich podzespołów. Wszystkie samochody dzisiaj działają w trybie zawsze podłączony, zawsze online.
Ale jak działają online, to znaczy, że to są urządzenia szpiegujące także?
Czy są, to nie wiem, ale na pewno mogą być. Ta sprawa w ogóle wybuchła nie dotyczy w zasadzie Polski, ale ona wybuchła na Wyspach Brytyjskich.
Ale OSW pisze, że może dotyczyć Polski.
No pewnie, że może dotyczyć Polski, no bo wyobrażam sobie taką sytuację, że wjeżdża na teren jednego czy drugiego zamkniętego ministerstwa samochód, który jest wyposażony w 11 kamer.
Widział pan taką sytuację?
Abstrahując jakby od tego, co widziałem, ale no, wyobrażam sobie taką sytuację. Akurat w Ministerstwie Cyfryzacji jest tak, że my parkujemy na terenach miejskich. Po prostu ministerstwo wynajmuje kilka miejskich miejsc parkingowych na ulicy Królewskiej, więc tutaj nie ma takiego zagrożenia.
No i co z tymi samochodami wjeżdżającymi na tereny zamknięte, chińskimi samochodami?
No brytyjska armia na przykład najpierw kupiła kilkaset elektryków i hybryd marki MG, zresztą kiedyś brytyjskiej marki, która potem została przejęta przez Chińczyków, tak jak Volvo. Kiedyś było szwedzkie, potem zostało przejęte przez Chińczyków. No i wydali zalecenia, bardzo ostre zalecenia, że niektóre z tych samochodów nie mają wstępu na tereny wojskowe, że nie wolno w tych samochodach ładować telefonów, podłączać ich przez USB. W środku tych samochodów są naklejki, żeby nie prowadzić rozmów, które mogłyby dotyczyć spraw konfidencjonalnych.
A czy polskie instytucje publiczne, czy polski rząd korzysta z chińskich samochodów?
Ja nie wiem. Ja wiem tylko, jaka jest flota w Ministerstwie Cyfryzacji. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy widziałem jakieś Volvo z tych najnowszych jeżdżące w taborze rządowym.
A powiedziałby pan, że to są bezpieczne samochody?
Wie pan...
Zawahał się pan, to jest dosyć istotne.
Tak, tak, no bo stopień ucyfrowienia, cyfryzacji tych pojazdów jest taki, że w zasadzie każdy tego typu pojazd można wykorzystać w sposób niezgodny z zamierzeniami użytkownika. Ostatnio w Rosji zostały nagle unieruchomione wszystkie samochody Porsche. Niemiecki producent. One zostały unieruchomione zdalnie, po prostu stanęły, przestały działać. Ich silniki zostały wyłączone. I przyczyną tego była awaria satelitarnego systemu naprowadzania, w który jest wyposażony każdy taki samochód.
I to samo może być na przykład z chińskimi samochodami. Wyobraźmy sobie, że mamy ruchy wojsk na polskich drogach, a chińskie samochody, o tym też jest napisane w Rzeczpospolitej, w pewnym momencie stają, blokują ruch na autostradach. I co wtedy?
Na pewno taki czarny scenariusz jest gdzieś tam możliwy do przeprowadzenia. Zastanawiam się tylko, czy to nie jest takie czarne myślenie, czarnowictwo.
Ale nikt sobie z tego nie zdaje sprawy?
Ja myślę, że sobie zdaję sprawę. No, służby specjalne nawet dyskutowały na ten temat. Z artykułu, o którym rozmawiamy, wynika, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostrzegła ten problem w kontekście chińskich autobusów. No, na przykład w Warszawie jeździ wiele chińskich autobusów, no bo Chińczycy wygrali zamówienie publiczne na dostawę autobusów.
A Ministerstwo Cyfryzacji dostrzegło ten problem?
My to widzimy, to znaczy wiemy, jak wyglądają obecne urządzenia i wiemy, że każdy samochód, który jest wyposażony w system kamer, w system lidar, że on może służyć do oddawania map, na przykład dróg, po których się porusza, że generalnie można go wykorzystać w sposób niezgodny z zasadami. No ale to, czy to jest powód, żebyśmy...
Powód jest dlatego, że OSW też pisze w tym raporcie to, że te dane mogą być przekazane nie tylko do Pekinu, ale pośrednio również do Moskwy.
No tak, to Chińczycy dzisiaj są sojusznikami Rosji. Natomiast ja zwracam tylko uwagę na to, że bardzo wiele podzespołów tych samochodów, europejskich również, powstaje w Chinach. Ten biznes automotive jest bardzo mocno powiązany z chińskimi dostawcami.
Ale to mówi pan tak, jakbyśmy nie mieli obrony przed tym.
Bo zastanawiam się, na ile ten problem jest dzisiaj rzeczywiście istotny. Na przykład
jesteśmy
Chińczycy...
bez broni jednym w ogóle.
Nie, tego bym nie powiedział. No, wystarczy przestrzegać jakichś tam, powiedzmy, zasad higieny w tym zakresie. Na przykład tak jak zrobili Chińczycy zresztą, którzy amerykańskich samochodów nie wpuszczają do instytucji,
prawda?
Rządowych czy do instytucji wojskowych. No tak tyle, że prawo w Chinach jest nieco inne niż prawo w Europie. Kwestia wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach jest nieco inaczej zarysowana niż to samo w Europie. No jeżeli jacyś producenci legalnie sprzedają samochody na rynku europejskim, w dodatku te samochody cieszą się coraz większą popularnością, coraz więcej rejestruje się chińskich samochodów na polskim rynku, no bo one są generalnie tańsze i dużo lepiej wyposażone niż samochody europejskie, no to tutaj należałoby oczekiwać jakichś decyzji.
CERT Polska informuje, to jest instytucja, która odpowiada między innymi za monitorowanie internetu, że mamy dwa razy więcej incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem w tym roku. Blisko 240 tysięcy ataków. To oznacza, że praktycznie co kilkadziesiąt sekund jest atakowany system bezpieczeństwa. To znaczy, że ta nasza sieć jest niebezpieczna, jest zagrożona?
Znowu nie widziałbym w tym jakiegoś ogromnego niebezpieczeństwa. Jesteśmy atakowani codziennie, byliśmy atakowani i będziemy atakowani. To, co jest naszym atutem, to jest bardzo dobrze zorganizowany system obrony przed atakami w cyberprzestrzeni.
Ale jak pan mówi, że jesteśmy atakowani i dlaczego jesteśmy w czołówce krajów europejskich, które są poddawane atakom?
No dlatego, że jesteśmy krajem, który jest przyfrontowy. No, my jesteśmy w zasadzie
ostatnio... A nie dlatego, że mamy słabą infrastrukturę, nie mamy słabej właśnie sieci zabezpieczającej, że to jest sieć bardzo zachęcająca wszelkiego rodzaju hakerów związanych także ze służbami specjalnymi do tego, żeby atakować naszą sieć?
W mojej ocenie nasi specjaliści od cyberbezpieczeństwa są jednymi z najlepszych na świecie i nasza organizacja systemu obrony w cyberprzestrzeni jest jedną z najlepszych na świecie. Nie dalej jak wczoraj przyleciałem z Singapuru, gdzie rozmawiałem z moją odpowiedniczką w rządzie tego państwa, odpowiedzialną za cyfryzację. Singapur chce z nami podpisać umowę o współpracy właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa i organizacji cyberochrony.
Ale jednocześnie czytam w wypowiedzi szefa CERT-u, który opowiada historię wręcz wstrząsającą, jak to hakerzy manipulowali przy systemach uzdatniania wody czy przy systemach wodociągowych. Takie systemy infrastruktury krytycznej, one są bezpieczne?
Tak, to odpowiedzią na tę akurat sytuację był program, który został zrealizowany w Ministerstwie Cyfryzacji. Nazwaliśmy go Cyberbezpieczny Wodociąg i on był skierowany właśnie do firm, które zajmują się uzdatnianiem, dostarczaniem wody w gminach, bo tu rzeczywiście jest mniejszy poziom ochrony tych firm, to znaczy w samorządach nie zawsze stać samorządy na to, żeby zapewnić ochronę na najwyższym poziomie, żeby stworzyć tak zwane
A to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia ludzi?
Jednego i drugiego. To zawsze ta obrona musi być dostosowana do zagrożeń. Przez Sejm właśnie przechodzi ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która wskazuje...
Ile już czasu przechodzi? Bo z tego co wiem, to idzie bardzo długo, panie ministrze.
No tak, ale wczoraj było drugie czytanie. Wczoraj Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności, Nowych Technologii analizowała zgłoszone poprawki. No i jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w styczniu będziemy głosować tę ustawę w Sejmie.
Panie ministrze, jak pan z pańskiej wiedzy, te grupy hakerskie to są przede wszystkim grupy związane ze służbami specjalnymi, czy to są przestępcy?
Przestępcy, ale bardzo często zdarza się, że ci przestępcy są wykorzystywani przez organy rządowe, w szczególności rosyjskie, białoruskie, od czasu do czasu chińskie. Zidentyfikowaliśmy bardzo wiele zagrożeń, których źródłem są właśnie Chiny, na przykład zagrożenia związane z sianiem dezinformacji, wpuszczanie jak gdyby do polskiego społeczeństwa jakichś treści, które mają być obliczone na utratę zaufania społeczeństwa do rządu.
A na ile często polskie firmy płacą okup hakerom? Pan wie o tym?
Oj, nie wiem, ale rzeczywiście ataki typu ransomware, o których pan wspomina, czyli
to jest
jakby
taki atak, wyjaśnijmy, to jest
zaszyfrowanie taki danych i żądanie zapłaty, na przykład w kryptowalutach. Na przykład w kryptowalutach, co jest o tyle istotne, że znowu dyskutujemy o ustawie na temat kryptoaktywów i ona wymaga bezwzględnego i szybkiego uregulowania na polskim rynku. To weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach było bardzo lekkomyślnym w mojej ocenie posunięciem, dlatego że ta regulacja po prostu musi być, bo ten rynek za chwilę będzie totalnie nieuregulowany w
Polsce. Ale czy polskie firmy się opłacają hakerom?
Nie wiem, ale zakładam, że są na pewno takie przypadki, no bo w inny sposób nie są w stanie odszyfrować swoich danych.
Ale pan wie o tym, że policja zdecydowanie mówi, nie płaćcie okupu.
Nie mam jakby bezpośredniego dostępu do liczby takich przypadków. Co więcej, w momencie, kiedy nie mamy regulacji dotyczącej kryptoaktywów, każdy taki okup w zasadzie wymyka się uwadze państwa, no bo państwo nie ma jak tego kontrolować.
Czy my bez ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa możemy skutecznie zabezpieczyć naszą sieć?
My mamy skutecznie zabezpieczoną sieć. Dużo zależy również od nas, to znaczy od naszych zachowań, od naszej cyfrowej higieny, od tego, jakie mamy hasła. Czy logujemy się tymi samymi hasłami do wielu usług. Od pracowników sektora rządowego. Akurat pracownicy są bardzo mocno uczuleni na to, żeby te hasła zmieniać, żeby te hasła były trudne do złamania. Rządowe systemy są bardzo dobrze zabezpieczone. Z tym poziomem zabezpieczeń, ze spadkiem jak gdyby poziomu zabezpieczeń mamy do czynienia wtedy, kiedy schodzimy jak gdyby w dół. Natomiast ja jestem dzisiaj mocno przekonany, że jesteśmy dobrze do tego przygotowani. Funkcjonują trzy CSIRT-y tak zwane, czyli zespoły reagowania na incydenty kryzysowe. Jeden wojskowy, jeden prowadzony przez służby specjalne.
Ile ludzi się tym zajmuje, panie ministrze?
Co najmniej kilkaset osób. Są Wojska Ochrony Cyberprzestrzeni. Świetna inicjatywa zrealizowana przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
Chce mnie pan uspokoić, tak?
Wie pan, ale to jest naprawdę coś unikalnego na skalę europejską. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni stworzyły taki legion ochotników. I to są często wysokiej klasy specjaliści pracujący w korporacji, którzy ślubują Rzeczypospolitej i zaczynają się zajmować jako ochotnicy działaniami zlecanymi im przez DKWOC, przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni.
Nie dostają za to pieniędzy?
Proszę wybaczyć, nie wiem jak to wygląda od strony czysto formalnej, od strony prawa pracy, ale ogromny ukłon przed szefem tej właśnie polskiej formacji wojskowej, bo to jest coś, z czego w ogóle jesteśmy sławni na świecie. Ten legion ludzi, którzy normalnie na co dzień pracują w korporacjach, są wysokiej klasy specjalistami i oni po prostu oddają swój talent, swoją wiedzę, swoje kompetencje Rzeczpospolitej.
Panie ministrze, dzieci powinny mieć pełen dostęp do mediów społecznościowych?
Nie, uważam, że nie. Uważam, że przede wszystkim media społecznościowe powinny zostać zmuszone do przestrzegania własnych regulaminów.
Czyli powinno być tak jak w Australii?
W Australii przyjęto ustawę, która zmusza media społecznościowe do skasowania kont dzieciaków poniżej 16 lat. I to się rzeczywiście
to jest dobry
dzieje.
Pomysł?
Nie wiem, czy on jest w Polsce do realizacji. To jest jak gdyby pierwszorzędna sprawa, dlatego że taki pomysł wymagałby, żeby każdy z nas podczas logowania się do mediów społecznościowych musiał podać przede wszystkim prawdziwe dane.
A wie pan o tym, że tak
wiemy,
nie jest?
Wiemy obaj, że tak nie jest, że te media społecznościowe, platformy społecznościowe są pełne troli, którzy tworzą konta tylko po to, żeby generować ruch na tych platformach. To jest bardzo duże wyzwanie. O jednym jestem przekonany, że w polskim prawie powinny się znaleźć zapisy, które bezwzględnie wymagają weryfikacji wieku przy dostępie dzieci do treści pornograficznych.
W jaki sposób?
No, za rok z kawałkiem będzie to możliwe w oparciu o europejski dowód tożsamości, czyli rozporządzenie EIDAS 2, które wprowadzi taką instytucję dowodu z wiedzą zerową, dowodu z warstwą zerową, że my będziemy mogli się wylegitymować parametrem, na przykład powiedzieć platformie, która jest dostarczycielem takich treści, tak, ja jestem pełnoletni, i pokazać jakiś certyfikat, który nam wystawia państwo, bez
tego
zdradzania.
Bez tego nie będziemy mogli wejść, rozumiem, na tę platformę.
No, chciałbym, żeby tak było. Ta ustawa jest również na etapie końca konsultacji. Bardzo trudno jest tę ustawę skonsultować.
A dlaczego jest trudno?
Wie pan, z jednej strony dlatego, że jest cała masa ludzi, którzy zarzucają nam, że chcemy cenzurować internet. Z drugiej strony dlatego, że bardzo trudno zdefiniować, co jest treścią szkodliwą w internecie, a co taką treścią szkodliwą nie jest.
Ale to jest problem polityczny czy społeczny?
Bardziej społeczny niż polityczny, dlatego że politycy są co do tego zgodni. Ja mam głęboką nadzieję, że ta ustawa, nad którą zresztą pracuję od niemal już roku, że ona w końcu trafi na rząd.
A pytał pan kogoś z Kancelarii Prezydenta? Bo jak mi się wydaje, jak znam sympatie wolnościowe w Kancelarii Prezydenta, to ten projekt nie będzie się cieszył sympatią Karola Nawrockiego.
Ja myślę, że jeżeli ten projekt wejdzie, zostanie uchwalony przez Sejm, a potem zaakceptowany przez Senat w tym kształcie, w którym jest dziś przygotowany, czyli będzie dotyczył treści dla dorosłych, ochrony dzieci przed treściami dla dorosłych, gdzie platformy będą musiały zaproponować kwestię, w jaki sposób ten wiek weryfikować. Jedynym wymaganiem, podobnie jak w Australii, będzie to, żeby ta weryfikacja była skuteczna i będzie wyłączona weryfikacja biometryczna, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy w kontekście na przykład kamer samochodowych, prawda, że jest kwestia biometrii, czyli jakby skanu naszej twarzy i tym podobnych okoliczności, to prezydent nie będzie miał żadnego problemu z podpisaniem tej ustawy.
Myślał pan już co dalej?
Co dalej, w sensie jakim? Święta.
No, z polską przyszłością. Nie, ja mówię o Polsce 2050.
No mamy wybory, co ciekawe. Mamy
a na kogo
bardzo...
pan zagłosuje?
Jeszcze nie wiem, dlatego że...
No niech pan nie żartuje.
Naprawdę jeszcze nie wiem, bo ja się cały czas waham. To jest kilkoro
kandydatów. A między
kim kandydatów.
A kim pan się waha?
No jest na przykład Joanna Mucha, którą poważam i z którą jestem zaprzyjaźniony od wielu lat. Jest Ryszard Petru, który prowadzi bardzo aktywną kampanię wyborczą. Jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która przedstawia koncepcję funkcjonowania partii, która jest dość bliska mojemu sercu.
A jeżeli...
Jest Bartosz Romowicz, jest Rafał Kasprzyk, jest Paulina Henik-Kloska.
Moglibyśmy wymieniać bardzo długo.
Wszyscy
dobrze,
oni są świetni.
Michał
Kobosko jeszcze jest. Wszystkich już wymieniłem.
Jeżeli wygra Joanna Mucha, to w takim razie Polska 2050 cofnie rekomendacje dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
A dlaczego miałaby cofnąć te rekomendacje?
No, zastanawiam się nad tym. Uważa pan, że nie będzie takiego ruchu, jeżeli ktokolwiek inny wygra niż Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
Ja myślę przede wszystkim, że to są decyzje, które już zostały podjęte. Polska 2050 poprzez uchwałę Klubu Parlamentarnego i Rady Krajowej udzieliła rekomendacji pani minister Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera. I to jest jak gdyby etap dla nas zamknięty.
No ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest wicepremierem.
No bo to nie jest w rękach Polski 2050. To nie Polska 2050 dzierży tekę premiera w naszym kraju.
I jest pan rozczarowany tym faktem?
Dlaczego mam być rozczarowany?
Że nie jest jeszcze premierem Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ona pewnie jest.
Nasza partia nie jest o stanowiskach. Pełczyńska-Nałęcz
no to w takim razie dlaczego domagacie się stanowiska wicepremierki dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz?
No bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie ugrupowania, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, mają swoich ministrów na funkcji wicepremiera. Nawet
jak wszyscy mają, to my też chcemy, tak?
Nawet nie o to chodzi. To jest kwestia pewnej odpowiedzialności za to, co robi rząd. Co więcej, słyszałem potwierdzenie od wielu osób, które uczestniczyły w tych negocjacjach niezwiązanych z Polską 2050, na przykład od pana premiera Gawkowskiego, że taka obietnica rzeczywiście padła. My swoich zobowiązań dochowujemy. Hołownia miał zrezygnować. Wszyscy mówili, że nie zrezygnuje, że będzie się ociągał. Zrezygnował.
Nie wracajmy do tego spektaklu, bo wie pan, że był niesamowicie pasjonujący i niesamowicie długi. I
potem mówili, że nie zagłosujemy za Czarzastym. Zagłosowaliśmy. No, pacta sunt servanda, jak mówili starożytni. Ale to naprawdę nie jest partia o stanowiskach, więc czy ona jest premierem, czy ona nie jest premierem, to w zasadzie nie ma znaczenia. Zresztą, jeżeli spyta pan 10 Polaków, żeby wymienił wszystkich wicepremierów w rządzie, to nie wymieni.
Jak spytam 10 Polaków, to nie jestem pewien, czy ktokolwiek z nich powie, że będzie głosował na Polskę 2050. 50. Widział pan badania?
Tak, widziałem. Ostatnio chyba w Cebosie mamy tam procent jeden do góry, ale wie pan, gdyby sondaże wygrywały wybory, to Hillary Clinton byłaby prezydentką Stanów Zjednoczonych.
No ale jak pan patrzy na chociażby badania Grzegorza Brauna i wyniki Grzegorza Brauna, to co pan sobie myśli? Też
to
pan tak lekceważąco do tego podchodzi?
Wiecie, bo to jest zagrożenie dla Rzeczypospolitej, bo to jest antysemita, to jest człowiek, który no przekazuje jakieś takie tezy, że ja bałbym się mieszkać w Polsce zarządzanej przez takich ludzi. I tu jest przed nami ogromna robota do zrobienia, żeby na tyle dobrze realizować swój program wyborczy i spełniać swoje obietnice, żeby właśnie tacy ludzie nigdy do władzy nie doszli w Polsce.
Tak mówi Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Wciąż jeszcze.
Wciąż jeszcze.